Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski.
Tadeusz Dąbrowski.
Witamy Państwa w audycji Po pierwsze wiersze.
Klinika Wiersza. wiersze@radiogdańsk.pl
Pani Danuta Klimczak, mieszkanka Moreny, autorka dwóch tomików wierszy wydanych własnym nakładem, zapytała nas, co robić, kiedy chciałoby się napisać wiersz, ale idzie jak po grudzie. Albo, jak napisała, nie idzie w ogóle, a nawet jak już uda się napisać dwie, trzy pierwsze linijki, to są one tak nudne, że płakać się chce. No cóż, sprawa jest poważna, dlatego proponuję niepoważne rozwiązanie. Albo inaczej, rozwiązanie może być całkiem poważne, ale środków użyjemy niepoważnych. Otóż, pisanie poezji wymaga równoczesnego uruchomienia świadomej i podświadomej pracy naszego umysłu. Jeśli na poziomie świadomym nie potrafimy wykrzesać z siebie zajmujących poetycko rozwiązań, sięgnijmy do podświadomego zasobu naszego umysłu i pozwólmy mu działać. Otwórzmy się na ślepy traf i przypadkowość. Zabawa, którą proponuję, jest prosta i z pewnością wszystkim dobrze znana. Ja sam pamiętam ją z dzieciństwa. Na świątecznych zjazdach rodzinnych absorbowała mnie i moich rówieśników tak bardzo, że rodzice mieli z nami spokój. Bawiliśmy się świetnie, a przy tym uczyliśmy się odwagi językowej, otwieraliśmy się na odległe, zaskakujące skojarzenia, rozsmakowywaliśmy się w żartobliwym tonie wypowiedzi. To było kiedyś. Teraz tę grę, wymyśloną przez surrealistycznych malarzy, proponuję czasem uczestnikom warsztatów poetyckich, wtedy, kiedy zaczynamy odczuwać znużenie wspólną pracą. Na czym ta zabawa polega? Każdy gracz zapisuje na kartce papieru zaimek i przymiotnik, następnie zagina kartkę tak, żeby to, co napisał, było niewidoczne i wymienia się kartkami z partnerem. Następnie gracze dopisują rzeczownik, zaginają i przekazują kartkę. Później przychodzi czas na czasownik, potem znowu zaimek i przymiotnik i na koniec ponownie rzeczownik. Teraz już odczytuje się całe zdanie, naturalnie z uwzględnieniem korekty nadającej tekstowi spójność gramatyczną. Grę można modyfikować wedle uznania, sugerować tematykę, wydłużać sekwencje itd. Podstawowa sekwencja to jednak, powtórzę, zaimek przymiotnik plus rzeczownik plus czasownik plus zaimek przymiotnik plus rzeczownik. Całość zwykle bywa zabawna, zaskakująca i odświeżająca. Redukuje też nadmiar powagi, co jest przypadłością wielu, zwłaszcza początkujących pisarzy, bo ci bywają śmiertelnie poważni. Kto by chciał bardziej statecznej zabawy literackiej, polecam kwestionariusz Prusta, grę salonową z XIX wieku. Mimo swojej nazwy wskazującej na pomysłodawcę, gry nie stworzył Marcel Proust, ale jego znajoma Antoinette. Sam Proust aż dwa razy odpowiadał na pytania kwestionariusza. Pierwszy raz, gdy miał 13 lat, potem w wieku lat 20. Manuskrypt z odpowiedziami Prusta został odnaleziony w roku 1924, już po śmierci słynnego pisarza w 1922 roku. I tak powstała nazwa zabawy. Kwestionariusz składał się z kilkunastu pytań dotyczących osobowości osoby, która na nie odpowiadała, jej upodobań i zamiłowań. Tak więc pozornie błahe wypowiedzi tworzyły coś, co moglibyśmy nazwać portretem psychologicznym. Grę upowszechnił i rozsławił amerykański magazyn Vanity Fair, który przez lata zapraszał do wypełniania kwestionariusza gwiazdy kina, piosenkarzy i pisarzy. Udział w kwestionariuszu na łamach Vanity Fair nobilitował. Jakie to były pytania? No na przykład, no nie wymienię ich wszystkie, ponieważ jest ich około 20, ale na przykład główna cecha mojego charakteru, cechy, których szukam u mężczyzny, cechy, których szukam u kobiety, co cenię najbardziej u przyjaciół, moja główna wada, moje ulubione zajęcia, moje marzenie o szczęściu, co wzbudza we mnie obsesyjny lęk itd., itd., jak również jak chciałbym umrzeć. Bardzo osobliwe pytania, ale jak się okazuje dla wielu osób intrygujące. O tym, że istnieje taka gra, dowiedziałem się stosunkowo późno. Kiedyś w sieci natrafiłem na swoje nazwisko w bardzo osobliwej sytuacji. Otóż była to odpowiedź jakiejś młodziutkiej dziewczyny na pytanie o ulubionych bohaterów życia codziennego. I ona w tej odpowiedzi twierdziła, że są nimi Jerzy Owsiak, Krzysztof Kuczkowski i jeszcze jej mama. W pierwszej chwili sądziłem, że chodzi tu o jakiegoś innego Krzysztofa Kuczkowskiego, ale zacząłem szukać pamięci i przypomniałem sobie, że na warsztatach poetyckich w Piszu, które miałem przyjemność prowadzić, była bardzo młoda dziewczyna, chyba gimnazjalistka wtedy, która nie brała udziału w rozmowach, ale bardzo uważnie słuchała i coś skrzętnie notowała. Tak, to była ona. Co miałem robić? Jak odreagować emocje? Siadłem i napisałem wiersz pod tytułem Kwestionariusz Prusta. Niestety nie przeczytam tego wiersza Państwu, ponieważ w tej audycji czytamy wiersze innych poetów, a nie swoje. Czy ta zabawa czegoś uczy i jest poetycko przydatna? Na pewno uczy samoświadomości. Pokazuje nam etap, na którym jesteśmy, a jeśli nawet nie wpłynie na to, że wiersze będziemy pisać lepsze, to z pewnością dostarczy nam dobrej zabawy. I tej zabawy Państwu życzymy.
wiersze@radiogdańsk.pl
Obawiam się, Krzysztofie, że mówiąc o tej zabawie z zaginaniem kartki i z przekazywaniem jej dalej, zdradziłeś metodę twórczą większości młodych czy średnio młodych poetów współczesnych.
Tak myślisz?
Zwłaszcza tych lingwizujących. Humor oczywiście jest ogromnie ważny w poezji. Ja sobie nie wyobrażam wiersza współczesnego, który jednocześnie, nie rezygnując z zadawania ważnych pytań, nie podważałby w jakiś sposób swojej wiarygodności. W jakiś sposób nie dystansował się do samego siebie i do własnych pretensji do objaśniania świata. Ale jest taki bardzo płynny moment, kiedy humor czy ironia przechodzi w zgorzknienie i cynizm. Ironia i humor biorą się ze zdziwienia, zaskoczenia światem, tak jak wiersz. Natomiast cynizm jest przejawem gnuśności. I mam wrażenie, że tego cynizmu w poezji ostatnich 20-30 lat bardzo dużo, ale tłumaczę to sobie taką typową dla kultury sinusoidą, przeplataniem się tendencji dadaistycznych i klasycystycznych. Takiej walki dzieci czy chuliganów z profesorami czy nawet kaznodziejami. Mam wrażenie, że po tej epoce triumfującego cynizmu nadchodzi jednak, budzi się głód wzniosłości. A wraz z głodem wzniosłości i jakiejś większej narracji zmienia się też odcień humoru. I wydaje mi się, że wartościowa w poezji jest ta ironia wywiedziona z antyku i z romantyzmu, która jest reakcją na pęknięty świat, która jest przejawem jakiegoś dysonansu poznawczego, a nie wynika z chęci obśmiania świata czy obśmiania jakichś wartości. I tę ironię tragiczną z poczuciem humoru jak najbardziej da się połączyć. Na koniec przywołam aforyzm, na który trafiłem jakiś czas temu w internecie, którego autorem jest Andrzej Niewinny Dobrowolski, aforysta z Częstochowy. To samo zestawienie aforysta z Częstochowy już się prosi o jakiś limeryk, typu jak aforysta z Częstochowy chciał wypędzić rymy z głowy, lecz mu zrzedła mina, gdzie się przeniósł do Lublina na przykład, albo coś w tym stylu. Więc aforysta z Częstochowy napisał coś takiego. Często nadmiar śmiechu tuszuje niedomiar poczucia humoru. I ten aforyzm polecamy jako radę, jako przestrogę młodym poetom.
Ciekawe jest to rozgraniczenie właśnie na śmiech i na poczucie humoru. Rzeczywiście śmiech nie zawsze musi być efektem subtelnego poczucia humoru. Czasami wręcz przeciwnie, śmiech może być szyderczy na przykład, prawda?
Można się śmiać do środka.
Niszczący. Ale jest jeszcze jedna kwestia. Chciałbym przestrzec przed mówieniem o poczuciu humoru w sposób niezwykle poważny. Mam przed sobą kwestionariusz Prusta. Odpowiedzi na pytania udziela tutaj Jeremi Przybora, nieżyjący już, fantastyczny autor, pisarz, autor skeczów, autor opowiadań, autor mini opowieści radiowych. I na pytanie z kwestionariusza Prusta, jak chciałbym umrzeć, odpowiada jednym wyrazem: niepostrzeżenie. Piękne. To jest ten subtelny humor, którego można się uczyć od takich ludzi właśnie jak Jeremi Przybora.
Skrzynka poetycka. wiersze@radiogdańsk.pl
Do skrzynki poetyckiej trafiły w tym tygodniu wiersze pani Joanny Hachuły. Przytoczę fragment listu od autorki. Szanowny panie, usłyszałam o nowej audycji Po pierwsze wiersze. Nie wiem, jakie są zasady przyjmowania wierszy do publikacji na antenie, ale pomyślałam, że spróbuję. Przesyłam 3, z których być może wybierze pan coś do audycji. Pani Joanno, zasady są proste. Wiersz musi nam wejść pod powieki, musi nam wejść pod język, musi zburzyć jakieś nasze przyzwyczajenia, musi nas czymś zaskoczyć. Czasem musi zaleźć nam za skórę. Przeczytamy wszystkie trzy teksty. Przypominam, że lektura wiersza na antenie jest najważniejszym przejawem naszej aprobaty dla tekstu, nawet jeżeli mamy wobec niego zastrzeżenia czy jakieś krytyczne uwagi. Pierwszy wiersz pod tytułem Umarł wróbel narusza nasze przyzwyczajenia związane z pojęciami życia i śmierci. Okazuje się, że gdy wyjdziemy z antropocentryzmu, kiedy zrezygnujemy na chwilę z naszego ludzkiego widzenia, gdy wyjdziemy wreszcie poza język, śmierć okazuje się życiodajna, a nawet żywiołowa. Umarł wróbel. Motto: wszystko, co żyje, jest poddane ruchowi, stawaniu się. Czesław Miłosz. Umarł wróbel. Zastygłe skrzydła, rozłożone, jakby wciąż unosiły drobne ciało. Umarł wróbel. Znieruchomiał. Natychmiast ruszyły procesje mrówek, a jego bracia kłócą się o porzucone ziarno. Umarł wróbel. Patrzę z niepokojem na to, ile życia wzbudziła jedna mała śmierć.
Wiersze @radiogdańsk.pl.
Wiersz pod tytułem Na śmierć pomidora ma formę apostrofy do Roberta Walsera, szwajcarskiego pisarza, i brzmi tak. Drogi panie Walze, przebywa pan tam, gdzie znane są już wszystkie odpowiedzi. Czy więc pomidor, warzywo dość pospolite, może rosnąć do wiersza? Kiedy kładzie w usta smak ziemi i słońca, spełnia się. I spełnia się, karmiąc rozkładem ziarenka tulone w miąższu. Drogi panie Walza, czy wiersz pomieści pomidora, który w obfitości dojrzewa do przejścia przez śmierć? Warto na marginesach tego wiersza zadać sobie pytania, czy żyjemy wśród słów, czy wśród przedmiotów? I czy przedmiot zmienia się za dotknięciem słowa, czy nie? I czy jest rzeczywiście tak, jak mówią postmoderniści, że wszystko jest w tekście i wszystko jest tekstem?
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
Masaj pije krew krowy to mikrotraktat teologiczny o symbolice krwi i o tym, że krew może być wylana albo przelana. Masaj pije krew krowy. Smukłe dłonie unoszą nóż. Ostrze ledwie kaleczy, a po skórze spływa krew. Krwi też wszelkiego zwierzęcia nie weźmiecie za pokarm, bo dusza we krwi jest. Masaj nigdy nie słyszał o Mojżeszu. Cierpliwie czeka, aż krew spłynie do miski. Kobiety dolewają mleka, mieszają i podają. Mężczyźni i dzieci oblizują usta. Krowa czuje ból. Szybko jednak zapomina. Jest tylko tu i teraz. Jej dusza żyje we krwi. Miesza się z duszą Masaja. Może Mojżesz miał rację. Masaj umiera w zamknięciu. Jest tylko tu i teraz.
W wiersze@radiogdańsk.pl.
Chciałbym jeszcze jeden list od czytelnika przeczytać na antenie. List nie zawiera wierszy, ale z wielu powodów jest ciekawych, więc go przeczytam. Dobry wieczór. Z wielką przyjemnością i radością wysłuchałem kolejnej audycji Po pierwsze wiersze i jak co tydzień jestem ogromnie wdzięczny za piękne słowa, przemyślenia, spotkania i wspaniały wybór poezji. Mam dość nietypowe pytanie, a właściwie propozycję. Pan Krzysztof Kuczkowski rozpoczął dzisiejszą audycję wskazaniem, że notabene bardzo mi bliskie, analogie pomiędzy poezją a muzyką, uważną lekturą a uważnym słuchaniem, praktyką pisania a praktyką muzyczną. Jako że jestem kompozytorem, z wielką radością podjąłbym wyzwanie skomponowania utworu inspirowanego wierszem. To oczywiście niezobowiązująca propozycja, ale mam wrażenie, że mogłoby być bardzo ciekawe zaprezentowanie w którejś audycji nadesłanego przez słuchacza wiersza, odczytanego na tle utworu muzycznego, inspirowanego właśnie tym wierszem. W trakcie audycji był kilkukrotnie powtarzany adres mailowy, więc pomyślałem sobie, że może to dobra okazja, by pokusić się o takie zderzenie sztuk. Kłaniam się nisko, Krzysztof A. Janczak. Pana Krzysztofa A. Janczaka oczywiście kojarzymy, jest kompozytorem o dużym i poważnym dorobku, propozycja wydaje się arcyatrakcyjna. Panie Krzysztofie, zachęcamy i zapraszamy.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Kajetan Węgierski, autor wiersza Co kto lubi, urodził się w 1756 roku w Śliwnie na Podlasiu, zmarł w 1787 roku w Marsylii. Poeta, tłumacz m.in. Pigmaliona, Jean-Jacques Rousseau, listów poetyckich Voltaire'a. Libertyn, autor satyr i paszkwili, autor poematu heroikomicznego Organy, był też poetą Warszawy. Ponoć grą w karty zdobył znaczny majątek. Czytany dzisiaj wiersz w jakiś sposób oddaje specyfikę wyzwolonych umysłów oświeceniowych, choć przy dzisiejszych ponurych libertynach idea co kto lubi wydaje się być dziecinną igraszką. Wiersz interpretuje Jarosław Tyrański.
Kajetan Węgierski. Co kto lubi? Niechaj się opój kieliszkiem bawi, szuler przy kartach niechaj czas trawi, jeździec na koniu niech się uwija, żołnierz na wojnie niech drugich zbija, dworak w pałacach niech piętą kręci, lichwiarz niech piątki soboty święci. Jurysta niechaj swych kratek gada, ksiądz niechaj zdziera choćby i dziada, mnich niech po domach sandały gubi, bo tak najlepiej, jak kto co lubi. Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć. Wiersze@radiogdańsk.pl